Państwa Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka złożył życzenia chrześcijanom Białorusi z okazji świąt wielkanocnych. Miliony wiernych, którzy wybrali dobroć i miłosierdzie jako główne punkty orientacyjne, witają zmartwychwstanie Chrystusa z ciepłem w duszy. Przynosiono do domu szczęście, radość i miłość, napisano w pozdrowieniu. Również prezydent Białorusi złożył życzenia arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu, metropolicie mińsko-mochylewskiemu. Wzniosła radość z tego święta, przynosi pokój, harmonię w duszy, wypełnia każdą chwilę szczęściem. Radosne zmartwychwstanie Chrystusa to czas nadziei, odnowy i odrodzenia życia, który potwierdza moc przebaczenia i miłości, podkreślił Aleksandr Łukaszenkę. Według niego Kościół katolicki na Białorusi jednoczy wiernych wokół prawdziwych wartości chrześcijańskich. Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7:35 w domu świętej Marty. Informację o śmierci papieża Franciszka przekazał kamerling świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell. Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. O godzinie 7:35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu ojca, powiedział kardynał Farrell. Całe jego życie tu na ziemi było ofiarowane służbie Panu i Jego Kościołowi. Uczył nas wiernego życia wartościami Ewangelii, odwagi i uniwersalnej miłości. W szczególny sposób troszczył się o biednych i osoby marginalizowane, dodał. Z ogromną wdzięcznością za jego przykład prawdziwego ucznia Pana Jezusa powierzamy duszę papieża nieskończonej miłosiernej miłości Trójjedynego Boga, zakończył kardynał Kamerling. Ambasador Białorusi w Izraelu Jurij Jaroszewicz wręczył list uwierzytelniający prezydentowi Izraela Itzhakowi Herzogowi. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego MSZ. Podczas rozmowy strony omówiły obecną sytuację, perspektywy rozwoju dialogu politycznego, poszerzenie stosunków handlowo-gospodarczych i pogłębienie współpracy humanitarnej między Białorusią a Izraelem. Pracownicy ambasady Białorusi w Chinach wzięli udział w akcji ekologicznej Las Przyjaźni Rodziny Szanghajskiej Organizacji Współpracy, która odbyła się w pekińskim Parku Dzikiej Przyrody. O tym poinformowano w białoruskiej misji dyplomatycznej w Chińskiej Republice Ludowej. Białoruś stała się pełnoprawnym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy 4 lipca 2024 roku. Wicepremier Białorusi Anatolij Siwek przeprowadził w domu rządu spotkania z ambasadorem Kirgistanu na Białorusi Erbołem Sultanbajewem. Negocjacje te były kontynuacją umów osiągniętych 20 marca 2025 roku z wiceprzewodniczącym Gabinetu Ministrów Kirgistanu Bakytem Torobajewem. Realizacja inicjatyw Białorusi i Kirgistanu pozwoli nie tylko wzmocnić partnerstwo handlowo-gospodarcze, ale i osiągnąć pełnowartościowy strategiczny poziom w dwustronnym współdziałaniu, określił Anatolij Siwak. Podstawowym tematem negocjacji było zwiększenie liczby wzajemnej wymiany handlowej.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Oprócz przeglądu wydarzeń ubiegłego tygodnia ze sfery polityki i gospodarki, w dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł usłyszą Państwo projekt w świecie białoruskiej literatury, a więc cały zespół redakcji polskojęzycznej Radia Białoruś zaprasza do wysłuchania dzisiejszego programu z pierwszych źródeł.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Бог живе, так каже мой простий народ. Тую правду стверджає роса у траве і от вечних зор карагод. Тую правду стверджає упартость хваль і проткал заповед. І мови золотая сталь, і наших думок сусвет. На Білорусі, Бог живе. На Білорусі, Бог живе. Это край, твой дом и собор. У нас 20 с лишним тысяч рек, 11 тысяч озер. И нам есть, что есть, нам есть, что пить, чим поли свое окропить. А як для дедых есть нам, где ворога утопить. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, Бог живе. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, Бог живе. Доведе мне іншая кров, что брошу я к собачий сын, а няма нигде вернейших сябров и привяжейших жанчин. И нехай тая правда живе не в церкве, хай у кожной живе в голове. На Беларуси Бог живе, и нехай далеко живе. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, на Беларуси Бог живе. На Беларуси, Бог живе.
Весна, на фалях узгвоздь Беларусь.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wesołego Alleluja. Życzymy naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych.
Życzliwość, gościnność, tolerancja. Białoruś z wspólnotą kultur.
Witam wszystkich słuchaczy. W studiu rozgłośni Białoruś Jerzy Kuźmi z programem Białoruś z wspólnotą kultur. Białoruś, państwo w Europie Wschodniej, graniczy z Polską na zachodzie, Litwą, Łotwą na północy, Rosją na wschodzie, Ukrainą na południu. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Jest największym pod względem powierzchni państwem śródlądowym w Europie. Całkowita granica lądowa wynosi 2986 km. Długość granic z sąsiadującymi państwami z Łotwą 143 km, Litwą 462, Polską 416, Rosją 990, Ukrainą 975. Najbliższy punkt to Góra Dzierżyńska, wcześniej Święta Góra, 346 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt Niemen, 90 metrów nad poziomem morza. Największe miasta, Mińsk, stolica, ponad 1 900 000 mieszkańców, a także Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Młodeczno. Białoruś jest członkiem, założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji regionalnych i subregionalnych. Republika Białoruś w roku 1960, jeszcze za czasów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, podzielona została na jedno miasto wydzielone, Mińsk oraz obwody, które dzielą się na rejony. Ten podział administracyjny obowiązuje do dziś. Aktualnie istnieje jedno miasto wydzielone, Mińsk, który zarazem jest stolicą obwodu mińskiego i de facto tworzy oddzielny obwód, oraz 6 obwodów: brzeski, grodzieński, homelski, miński, mochelewski i witebski, które dzielą się na 118 rejonów. Z kolei miasto wydzielone Mińsk jest podzielone na 9 rejonów miejskich dzielnic. Białoruś ma gęstość zaludnienia około 50 osób na kilometr kwadratowy. 71,7% całkowitej populacji jest skoncentrowany na obszarach miejskich. W Mińsku, stolicy kraju i największym mieście, mieszka około 1 900 000 mieszkańców. W Homlu 481 tysiąc osób, a samo miasto jest drugim co do wielkości na Białorusi. Inne duże miasta to Mohylew 365 tysięcy, Witebsk 342 tysiące, Grodno 314 i Brześć 298 tysięcy. Bardzo wielką popularnością cieszy się mianowicie ten album Organy Białorusi. Zawiera w sobie unikalne informacje. Warto powiedzieć, że historia organów na Białorusi może przedstawić w ogóle historię kultury muzycznej kraju. Ten instrument istniał na naszych ziemiach już od dawnych czasów. Pierwsze zgadki pochodzą z XIV wieku. Więc proszę wyobrazić, ile na naszych ziemiach powstało tych instrumentów. Opowiedziała Wolchewanina, dyrektorka wydawnictwa Białoruska Encyklopedia imienia Piotrusia Brołki. Bardzo wielką popularnością cieszy się mianowicie ten album Organy Białorusi. Zawiera w sobie unikalne informacje. Warto powiedzieć, że historia organów na Białorusi może przedstawić w ogóle historię kultury muzycznej kraju. Ten instrument istniał na naszych ziemiach już od dawnych czasów. Pierwsze zgadki pochodzą z XIV wieku. Więc proszę wyobrazić, ile na naszych ziemiach powstało tych instrumentów. Opowiedziała Wolchewanina, dyrektorka wydawnictwa Białoruska Encyklopedia imienia Piotrusia Brołki.
То, що тичеться органом Білорусі, це на угол абсолютно унікальна наша спадщина.
Якщо ході органи на Білорусі, то є то направде наше унікатове дідіцтво. Мам на мислі дідіцтво архітектонічне, малярське, музичне. Bardzo wielką popularnością cieszy się mianowicie ten album Organy Białorusi. Zawiera w sobie unikalne informacje. Warto powiedzieć, że historia organów na Białorusi może przedstawić w ogóle historię kultury muzycznej kraju. Ten instrument istniał na naszych ziemiach już od dawnych czasów. Pierwsze zgadki pochodzą z XIV wieku. Więc proszę wyobrazić, ile na naszych ziemiach powstało tych instrumentów. Chcę również podkreślić, że mimo tak licznych informacji zawartych w albumie, to jest niestety tylko mała część porównując z tym, co mieliśmy wcześniej. Wszyscy wiemy o cerkwiach chunickich, było ich bardzo dużo na całej Białorusi. Prawie każda świątynia uniska w końcu XVIII wieku miała organy, bardzo jakościowe instrumenty. Mogę wymienić na przykład klasztor w Żyrowicach. Niestety w latach 30. XIX wieku przez władze carskie, można powiedzieć, były prowadzone tak zwane represje organowe. Te instrumenty były celowo niszczone. A mieliśmy bardzo bogatą kulturę organową. Chodzi również i o wykonawców, organistów. Mam nadzieję, że podobne wydanie wzbudzi zainteresowanie, by ludzie dowiedzieli się o tym, co mamy obecnie, co mieliśmy kiedyś. Uświadomienie tych rzeczy pozwala w inny sposób czuć się współczesnemu człowiekowi. Osoba uświadamia swoje korzenia, swoją przynależność do kultury swojego kraju. Dzięki temu uświadamia swoją godność, swoje pragnienie coś uczynić dla potomków przyszłych pokoleń. W tym planie podobne procesy są bardzo pożyteczne. Wydawnictwo Białoruska Encyklopedia wspiera podobne inicjatywy. Uważam, że podobna działalność jest nastawiona wyłącznie na przyszłość, mimo tego, że wydawać by się mogło, iż wydajemy książki o naszym dziedzictwie muzycznym. Według mnie podobna popularyzacja takich głębokich warstw naszej świadomości muzycznej jest możliwa we wszystkich czasach. Najważniejsze, by to było robione z talentem, odpowiadało współczesności. Na przykład jak zespół pieśniary, którzy jeździli po wsiach, zbierali folklor, pieśni. Dzięki ich talentowi o białoruskim dziedzictwie muzycznym dowiedział się cały świat. Było to naprawdę jaskrawe wydarzenie. Obecnie można wymienić zespół Stary Olsa. Właśnie dzięki temu zespołowi ludzie zapoznają się z białoruskim dziedzictwem muzyki średniowiecznej. Wiedzą, w jaki sposób można oddziaływać na współczesnego widza, słuchacza. Ludzie dzięki nim zapoznają się ze starożytną kulturą. W ubiegłym roku w Wilnie podczas pewnej konferencji naukowej rozmawiałem z doktorem muzykoznawstwa z Poznania o Stanisławie Moniuszce. Zadawał mu pytanie, w jaki sposób na niego wpływa muzyka Moniuszki, kim dla niego jest Moniuszko. Więc odpowiedział, że nie odbiera Stanisława Moniuszkę jako polskiego kompozytora. A za kogo go uważa? Powiedział, że jest dla niego zbyt wschodni, być może nawet rosyjski. Powiedziałem, że nie, że Rosjanie mają swoją kulturę muzyczną, swój kod intonacyjny, jak na przykład romans rosyjski. Tacy klasycy jak Glinka, Drogomyszski. I chociaż Moniuszko znał ich osobiście, tym niemniej to, co słyszymy w jego muzyce, to bezpośrednio oddziaływuje na naszą świadomość, na białoruską świadomość. Ponieważ urodził się na tej ziemi, dorastał na tej ziemi między innymi w Mińsku, inspirował się białoruskim folklorem, z czym nie mógł poradzić nawet po tym, jak przeprowadził się do Warszawy, nadal pisał muzykę po tutejszemu. Otrzymywał pewne zamówienia, jak na przykład na tańce góralskie, inaczej jego Halka nigdy by nie została wystawiona na scenie warszawskiej. Więc stylizował swoją muzykę, powiedzmy w taki sposób, na modłę polską, ale tylko kilka fragmentów premiera w języku białoruskim opery Halka w 2019 roku wyraźnie pokazała, jak bardzo bliska nam jest jego muzyka, jak na nas oddziałuje, jak bliski nam jest jej kod intonacyjny.
Яна выразна показала, наколькі блізкая да нас яго музыка, наколькі нас чапляе і наколькі выразным з'яўляецца той інтанацыйны код, які гучыць у музыцы Манюшкі.
Szanowni słuchacze, jesteście na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmicz z programem Białoruś Wspólnotą Kultur. Według danych uzyskanych w spisie powszechnym z 2009 roku liczba ludności Białorusi wynosiła 9 503 807 osób. Według danych na 1 stycznia 2014 roku liczba ludności w kraju wynosiła 9 468 tysięcy. Według danych spisu powszechnego z 2009 roku na Białorusi zamieszkują przedstawiciele ponad 130 narodowości. Wśród nich najwięcej osób deklaruje się jako Białorusini, 7 957 252 osoby. To stanowi 86,7% od całej liczby ludności. Rosjanie 785 084 osoby, co stanowi 8,3% ludności. Polacy 294 549 osób, co stanowi 3,1% ludności. Ukraińcy 158 723 osoby, 1,7% ludności. Żydzi 12 926 osób, Ormianie 8 512 osób, Tatarzy 7 000 4316 osób, Romowie 7079 osób, Azerowie 5560 osób, Litwini 5087 osób. Na Białorusi zamieszkują także licząc od 1000 do 3500 przedstawicieli społeczności Mołdawian, Turkmenów, Niemców, Gruzinów, Chińczyków, Uzbeków, Łotyszów, Kazachów, Czuwaszów oraz innych. Według oficjalnych statystyk liczba Polaków na Białorusi szybko się zmniejsza. Spis narodowy z 1989 roku naliczył 418 tysięcy Polaków. Spis z 1999 roku 396 tysięcy. Spis z 2009 roku już tylko 295 tysięcy osób. Religia na Białorusi reprezentowana jest głównie przez prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, islam i judaizm. W kraju jest około 1,5 miliona katolików, co stanowi około 15% ludności, którzy należą do czterech diecezji: archidiecezja mińsko-mochlewska, diecezja grodzieńska, diecezja pińska i diecezja witebska. Według danych z 2010 roku w obrzędach religijnych regularnie uczestniczy około 18% prawosławnych oraz 50% katolików. Wyniki spisu powszechnego z 2009 roku mówią o tym, iż w kontaktach domowych większość ludności zwykle posługuje się językiem rosyjskim. 6 372 964 osoby, co stanowi około 70% ludności. Językiem białoruskim w kontaktach domowych posługuje się 2 227 175 osób, około 25% ludności. Równocześnie z rezultatu spisu wynika, iż dla większości mieszkańców Białorusi językiem ojczystym jest język białoruski. Deklarację taką złożyło 5 058 402 osoby, 57,96% ludności kraju. Język rosyjski jest ojczystym dla 3 948 milionów 74 osób, 41,54%. Polacy według statystyk oficjalnych są jedyną grupą etniczną na Białorusi większości mówiącą w domu po białorusku. Między pokoleniami, zerwanie tych związków, stosunki międzykulturalne, zmiana kierunków kultury. To wszystko jeszcze potrzebuje swoich badaczy, a zarazem jest bardzo ciekawe. Jeśli następne pokolenia badaczy zwrócą się do archiwów, to warto te fakty popularyzować, szerzyć. Wtedy kultura muzyczna wyjdzie poza ramy badań akademickich, będzie znana każdemu. Ludzie będą interesowali się losami Ogińskiego, Chlebawa. Każdy odnajdzie coś dla siebie, przecież każdy z tych kompozytorów jest synem swojej epoki, a epoka sama w sobie jest bardzo interesująca. Opowiedziała Wolchewa Nina, dyrektorka wydawnictwa Białoruska Encyklopedia imienia Piotrusia Brołki.
Fenomenalnie, na przykład tak samo z Ogińskim.
Fenomenalnie wygląda sprawa także z Ogińskim, który urodził się w Polsce, niedaleko od Żelazowej Woli, Fryderyka Chopina, lecz tym niemniej jego śpiewność jest całkiem niezwykła dla kultury muzycznej korony polskiej. Mówią o tym liczni badacze. Porównując muzykę Ogińskiego z muzyką Kurpińskiego, Marii Szymanowskiej, ludźmi jemu współczesnymi, widzimy zasadnicze różnice. Również mogę stwierdzić, że słuchając muzyki białoruskiego kompozytora Bachaterowa, raptem zauważyłam mocne więzi pomiędzy muzyką Bachaterowa a muzyką Moniuszki. Niby jedno jest kontynuacją drugiego. Zadaniem dla badaczy, wydawców, według mnie jest wykrycie tych związków i pobudowa rozwoju naszej kultury muzycznej, która, prawda, przeżywała i niezbyt dobre czasy, jest mimo wszystko przetrwała i jest w swym pulsującym rozwoju unikalną. Sam ten rozwój jest bardzo ciekawy. Związki między pokoleniami, zerwanie tych związków, stosunki międzykulturalne, zmiana kierunków kultury. To wszystko jeszcze potrzebuje swoich badaczy, a zarazem jest bardzo ciekawe. Jeśli następne pokolenia badaczy zwrócą się do archiwów, to warto te fakty popularyzować, szerzyć. Wtedy kultura muzyczna wyjdzie poza ramy badań akademickich, będzie znana każdemu. Ludzie będą interesowali się losami Ogińskiego, Chlebawa. Każdy odnajdzie coś dla siebie, przecież każdy z tych kompozytorów jest synem swojej epoki, a epoka sama w sobie jest bardzo interesująca.
Bo każdy z tych kompozytorów jest synem swojej epoki, a sama po sobie epoka zwyczaj ciekawa.
W 2023 rok dla parafii świętego Franciszka miasta Mińska w dzielnicy Nowa Borywa rozpoczął się od pięknych i potężnych dźwięków nowych organów. Zakończenie 2022 roku dla młodej wspólnoty parafialnej białoruskiej stolicy, w której pełnią swoją posługę bracia mniejsi kapucyni, zostało oznaczone przez ważne wydarzenie. W końcu grudnia w kościele świętego Franciszka zostały zainstalowane nowe organy. Instrument Nowej Borowej to już 8 organy w Mińsku. Organy w kościele świętego Franciszka kontynuowały dość popularną ostatnio tendencję przeprowadzenia podobnych instrumentów z kościołów Europy Zachodniej na Białoruś. Osobliwością tego wydarzenia jest to, że organy kościoła świętego Franciszka są dość młode, mają dopiero 20 lat. Ten instrument powstał w Niemczech w warsztacie Christopha Greffe. Rodzina Greffe już od kilkudziesięciu lat buduje organy. Transportacja potężnego instrumentu zajęła dużo czasu. Również potrzebowała wielkich wysiłków specjalistów. By przewieźć i zainstalować organy w nowym miejscu, został zaproszony organmistrz Gunnar Schmidt, który musiał dużo pracować, przetestować, rozebrać i przywieźć organy na Białoruś, potem ponownie zebrać, zaintonować i nastroić je w nowym pomieszczeniu kościoła świętego Franciszka. Szanowni słuchacze, wysłuchaliście programu Białoruś Wspólnotą Kultur. W studiu był Jerzy Kuźmierz, dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Na czym różnił się konkretnie tydzień ubiegły z punktu widzenia gospodarczego, dowiecie się Państwo za chwilę. Przez Białoruś i Kirgistan zostanie sporządzona mapa drogowa współpracy do 2030 roku. O tym powiedział wicepremier Białorusi Anatolij Siwek na spotkaniu z ambasadorem Kirgistanu w Mińsku Erbołem Sultanbajewem. Należy operatywnie sporządzić projekt planu przedsięwzięć do 2030 roku, wpisać do dokumentu konkretne projekty tak w dziedzinie zwiększenia wzajemnych dostaw towarów, jak i dalszego rozwoju kooperacji przemysłowej w celu osiągnięcia 500 milionów dolarów we wzajemnym handlu, podkreślił wicepremier Białorusi. Według niego najbliższym ważnym krokiem dwustronnego współdziałania gospodarczego ma zostać realizacja umowy o przeprowadzeniu na Białorusi forum biznesowego dla przedsiębiorców obu krajów i wystawy wyrobów Kirgistanu w ramach największych międzynarodowych targów rolnych Białagra. Aktualne kwestie dwustronnej współpracy zostały omówione na spotkaniu ambasadora Białorusi w Serbii Siergieja Malinowskiego z sekretarzem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii Duszanem Kozarewem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego resortu spraw zagranicznych. Szczególna uwaga przez dyplomatów została zwrócona na rozwój stosunków handlowo-gospodarczych i współdziałanie między MSZ obu krajów. Duszan Kozarew poinformował o aktualnych procesach w Serbii. Przez strony został podkreślony tradycyjnie przyjazny charakter białorusko-serbskich relacji. Ambasador Białorusi w Kazachstanie Aleksiej Bagdanow przeprowadził spotkanie z dyrektor MBK Expo Group Kazachstan Szopan Koszabajewą. O tym poinformowano w białoruskiej misji dyplomatycznej w Astanie. Przez strony zostały omówione kwestie możliwych wariantów i warunków udziału białoruskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach rolnych w Kazachstanie Kazagro, Kazfarm i Kazfood, których organizatorem jest Expo Group. Białoruś i Tadżykistan rozszerzają współpracę wojskowo-techniczną. Wizyta robocza przewodniczącego Państwowego Komitetu Przemysłu Obronnego Dmitrija Pantusa do Tadżykistanu stała się ważnym etapem we wzmocnieniu dwustronnej współpracy wojskowo-technicznej. Między innymi w ramach wizyty Dmitrij Pantus spotkał się z pierwszym zastępcą przewodniczącego dowódcą wojsk granicznych Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Tadżykistanu Nurodalim Rajabzodą. Osiągnięto porozumienie w sprawie wizyty tadżyckich specjalistów na Białoruś w celu praktycznego zapoznania się z możliwościami produkcyjnymi przedsiębiorstw sektora obronnego gospodarki. Eurosjatyckie Forum Gospodarcze planuje się przeprowadzić w Mińsku w dniach 26-27 czerwca. Eurozjatyckie Unie Gospodarcze, wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do Unii dołączyły także Armenię 10 października 2014 roku i Kirgistan 23 grudnia 2014 roku. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej Unii Cennej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Eurozjatycka Unia Gospodarcza zgodnie z postanowieniami traktatu rozpoczęła formalną oraz praktyczną działalność 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami traktatu założycielskiego organami Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej są Najwyższa Eurozjatycka Rada Gospodarcza składająca się z głów państw członków Unii, Międzyrządowa Rada Eurozjatycka złożona z szefów rządów, Eurozjatycka Komisja Gospodarcza oraz Trybunał Eurozjatyckiej Unii Gospodarczej. Centrala Unii według zapisów traktatu ma siedzibę w Moskwie, Trybunał w Mińsku, a służby finansowe w kazachskim Almaty. Unia jest otwarta na poszerzenie o nowe kraje członkowskie, które podzielają jej cele i zasady działania.
W Krakowskim Muzeum Narodowym w dziale Czartoryskich pod numerem 1482 przechowywano niezwykle ciekawy rękopis XVIII stulecia pod tytułem Echo na świat podane procedury podróży z życia mego awantur. Na cześć chwały Panu Bogu, w świętej Trójce Jedynemu i na świętszej Matce Chrystusa Pana mego i wszystkim świętym. Przeze mnie sama wydana ta książka Salomei Reginy de Pilsztynowej, medycyny doktorki i okulistki w roku 1760 w Stambule. Jak widać z tytułu, autorem dziennika jest Salomea, ale jej prawdziwe nazwisko Rusiecka, urodzona w województwie nowogródzkim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Записки Сомы Рушецкой – то сом выражения с подружи, отбыты през незнужону вендровничке в велю краях. Завирухи жичовы носили ем по вшествожах Жечепосполитой и Империум Российского, по жемях Швентего Империум Жемского германской нации, Турции Османской. Звыклый бытовый язык, буэндо ортографичны, ухибіння стилістичны и швячому браку выкшталцення поважнего ораз ведзы усистематизованы. Своє вспомнення Сальмея писала по-польську, лєч текст є літеральні присицьований словництвом білоруським. Дуже уваги надає вендровничку описуванню трибу життя в різних краях, подає суми своїх хонорарів, кошти вживення в Стамбулі, Петербургу і інших містах. Всьо то свідчить, що Рушецька не приналежала до людей заможних. Свій кавалок хліба у розузнанні здобувала власними ранкома і власним розумом. Дзіннік написаний з мислю не тільки у людзі достатку, леч, як мові сама авторка, у бідних. Записки Сальмеї Рушецькій – то богатий цікавий зрудло історії і географії вчасної Європи XVIII віку.
Dzień dobry, z informacją o wiadomościach kulturalnych w studiu Inna Sabalewska, krótko o niektórych wydarzeniach. Brześć przygotowuje się na 80-letnią rocznicę Wielkiego Zwycięstwa. Tunel pod Mostem Brzeskim zmienił swój wygląd z inicjatywy Młodzieżowego Parlamentu przy Radzie Deputowanych Miasta. Do 1 maja tunel ozdobią nowe patriotyczne graffiti. Pomysł stworzenia to galerii rysunków poświęconych Twierdze Brzeskiej i Dniu Zwycięstwa pojawił się 10 lat temu. Teraz dzięki inicjatywie Młodzieży to miejsce zyska nowe życie. W dniach 25 do 27 kwietnia odbędzie się czwarty republikański konkurs sztuki choreograficznej Kongres Tańca. Podczas konkursu zostanie zaprezentowany projekt Linie Pamięci Kod Wojny, za który zespół uniwersytecki otrzymał nagrodę prezydenta Republiki Białoruś za duchowe odrodzenie. W jury zasiadą znani przedstawiciele sztuki choreograficznej i nie tylko z Białorusi. 4-й Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Muzyki Estradowej i Jazzowej Band New Jazz 2025 odbędzie się w dniach z 25 do 27 kwietnia w Baranowiczach. Zgromadzi ponad 900 utalentowanych muzyków i artystów z różnych miast Białorusi, Rosji, Mołdawii, Zjednoczonych Stanów i innych krajów. Muzycy zaprezentują swoją twórczość zarówno osobiście, jak i zdalnie. Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 25 kwietnia na Deptaku ulicy Sowieckiej. W Białoruskim Państwowym Muzeum Historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej otwarta wystawa honorowego artysty Federacji Rosyjskiej Władimirza Abramowicza zatytułowana poświęcona 80-letniej rocznicy zwycięstwa. Na czasowej ekspozycji zaprezentowano ponad 50 malowanych prac. Podczas otwarcia wystawy artysta spotkał się z gośćmi i podzielił się osobistą historią swojej drogi twórczej. Opowiedział o wpływie wydarzeń Wielkiej Wojny Ojczyźnianej na tematykę swoich prac, a także o tym, że ważne miejsce w jego twórczości zajmuje pamięć o bohaterach znanych i bezimiennych obrońcach ojczyzny. Siódma krajowa wystawa filatelistyczna Belfilia odbędzie się w grudniu w dniach od 25 kwietnia do 2 maja. Zaprezentowane zostaną rzadkie eksponaty, w tym żołnierskie listy trójkątne z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, telegram wysłany do oddziału partyzanckiego na Białorusi z Wielkiego Kraju, listy domowe Moskwy, Mińska, Brześcia i Grodna z XIX wieku, Petersburga i Polowy XVIII wieku i inne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Białorusi, Armenii, Izraela, Kirgistanu, Марокко, Молдавії, Росії, Словації і інших країв. Лучше запрезентованих зостане понад 100 унікатових колекцій. Wydarzenie Noc Muzeów w Zdrawniewo odbędzie się 17 maja na osiedlu muzealnym Ilja Rypina w obwodzie witebskim i obejmie występy zespołów kreatywnych z Uniwersytetu Petersburskiego. Dla gości wydarzenia zostaną zorganizowane stoiska gastronomiczne i muzyczne, interaktywne platformy, konkursy fotograficzne i karaoke, a dla najmłodszych program dla dzieci i pokaz kresówek, plac zabaw. Chętni będą mogli spróbować herbaty ziołowej, zupy z soczewicy, kupić ekoprodukty, udać się na degustację do piwnicy. Impreza zakończy się pokazem fire show. Narodowy Teatr Akademicki imieni Janki Kupaly przygotowuje premiery sztuki Bramy Nieśmiertelności. Reżyserami nowego spektaklu są Aleksiej Dziemitczuk i honorowa artystka Białorusi Olga Niefiedowa. Dyrektor artystyczny Teatru Kupolawskiego. Obecnie trwają aktywnie prace nad przygotowaniem premiery, która odbędzie się w maju. Ludzie wciąż marzą o zwycięstwie nad śmiercią. Co by było, gdyby życie wiecznie stało się możliwe? Białoruski dramaturg Konrad Krapiwa myślał o tym już w 1972 roku. Aktory Teatru Kupolawskiego zaprezentują tę słynną sztukę na scenie.
Mickiewicz i Kupała o duchowym dialogu pod niebem ojczystym. Nowogrodczyzna. Kto kiedykolwiek poznał ten roczy zakątek świata, wielokrotnie opisywany i opiewany, nie może o nim wspomnieć bez sentymentu. Łagodny krajobraz, spokojne charaktery i serdeczność mieszkańców. Wśród narodowości uciskanych przez zaborców panowała atmosfera wzajemnej tolerancji, w której wychowało się wiele pokoleń Białorusinów, Polaków, Litwinów, Rosjan, Żydów, Tatarów. Nowogródczyzna, Załosie i Wiazynka to dla Mickiewicza i Kupały poetycka kołębka, alma-mater, rodzinne gniazdo, ich genetyczne pole duchowej i fizycznej przestrzeni. Gwiazda Adama zabłysła na niebie w noc wigilijną, najdłuższą noc w roku. Gwiazda Janki zabłysła w najkrótszą noc czerwcową, gdy w lesie kwitną szczęściem paprocie. Jeszcze większe wrażenie budzi zagadkowość ich śmierci. Obydwaj stali się ofiarami w tym samym odcinku czasowym, w jakim się urodzili. Każdy dążył do zamknięcia osobistego koła, a w parze obramowują prawie idealnie roczny kalendarz. Dwie epoki dały ludzkości dwóch poetów-tytanów, którzy zapoczątkowali dwa romantyczne nurty w polskiej i białoruskiej literaturach. I te dwa początki biją z jednego źródła historycznego, imię którego Parnas Nowogródzko-Niemieński. W ogólnej harmonii świata Mickiewicz i Kupała symbolizują największy przejaw ducha w naszym kraju. Tworzą jeden wielki świat duchowy. Dziś mamy podstawę do stwierdzenia, że Mickiewicz i Kupała są wzorowym przykładem białorusko-polskich kulturowo-literackich powiązań, estetycznie najczystszych, politycznie umiarkowanych. Kupała wysoko cenił polską literaturę, udając jej przewagę w porównaniu z innymi, bo znajdował w niej to, czego szukał – ideę wolności i niepodległości, aby można było ludźmi zwaться. O Kupale, jak i o Mickiewiczu, pisano i rozprawiano wiele i rozmaicie, obiektywnie i subiektywnie. Prawda i kłamstwo do dziś trwają w stanie walki.
Staramy się urozmaicić nasze audycje, projekty, które służą rozpowszechnianiu wiedzy o kulturze białoruskiej, między innymi o literaturze. A więc zapraszam do wysłuchania projektu w świecie białoruskiej literatury.
Witam słuchacze serdecznie. Proponuję uwadze Państwa roman Elizy Orzeszko Nad Niemnem. Ziemia białoruska wydała na świat wielu znanych polskich pisarzy, wśród których jedno z pierwszych miejsc należy do Elizy Orzeszko. Orzeszko wyróżnia się także tym, że całe swoje życie związała z krainą dzieciństwa. Nie opuściła ojczyzny, ale tu czerpała inspirację do swoich dzieł, które są dla narodu białoruskiego szczególnie ważne. Jemu poświęcona jest największa część jej twórczego dziedzictwa. Pisarka ze współczuciem zajrzała do chaty białoruskiego chłopa, gdzie nie tylko przeraził ją jego krótki czas, ale także zobaczyła duchowe piękno, ciężką pracę i poczucie jedności z naturą. Nie bez powodu klasyk literatury białoruskiej Franciszek Boguszewicz nazwał ją za życia «Karalewej żywego słowa i pokutliwej prawdy». Eliza Orzeszko urodziła się 6 czerwca 1841 roku w szlacheckiej rodzinie Pawłowskich w majątku Milkowszczyzna, niedaleko Grodna. Zarówno w dzieciństwie, jak i przez całe dorosłe życie była ściśle związana z tym starożytnym białoruskim miastem i jego przedmieściami. To tutaj napisała swoje najlepsze dzieła, wśród których roman Nad Niemnem. Proponuję do wysłuchania roman Nad Niemnem w interpretacji Małgorzaty Zacharii. Gdyby on był wtedy, pochwycił ją w objęcia i okrył gorącymi pocałunkami, gdyby potem zaprzestał ciągłego chodzenia około gospodarstwa i jeżdżenia za interesami, a w wykwitnym i modnym ubraniu przesiadywać zaczął w jej gniazdku, razem z nią czytać w trzech językach powieści i podróży i długimi godzinami miłośnie w oczy jej patrząc, kto wie, jakie zmiany w pożyciu ich zajść by mogły, kto wie, czy tym sposobem zmysłom jej i wyobraźni uczynić by radość nie mógł. Ale on znowu tylko ukłonił się jej bardzo grzecznie i jednej tylko z wyciągających się ku niemu rączek dotknął z lekka końcami swych palców. Ona też odwróciła się szybciej daleko, niż by się tego po jej osłabieniu spodziewać było można, i odeszła. Wtedy ten pleczysty i silny mężczyzna zaśmiał się zrazu krótkim, nerwowym śmiechem, potem dłuższym, a potem tak długim i
ustać nie mogącym, że aż na kanapę z woskotem upadł i oczy sobie obu rękami zakrył. Od tej pory pani Emilia przestała już i do ogrodowej altany uczęszczać. Za pieniądze zegarkową akuratnością otrzymywane od męża okleiła swą sypialnię papierem błękitnym, a gabinet białym w polne kwiatki. Tu ustawiła meble błękitne, tam ponsowe, toaletem przeozdobiła puchem muślinów i koronek, etażerki napełniała coraz nowymi książkami i cackami, coraz nowe sprowadzała materiały do ręcznych robotek. Teresę umieściła obok sypialni swej, aby zawsze mieć pod ręką lektorkę, powiernicę i podawaczkę lekarstw. Tak żyła z łóżka, przenosząc się na szezlong i z szezlonga na łóżko, cicha, łagodna, nie tylko nikomu nie dokuczając, ale cienia przykrości nigdy nie czyniąc. Dniami i tygodniami, czasem nikogo z domowych nie widując i ani wiedząc, co się w dalszych pokojach domu dziać mogło. O tych dwóch swoich ulubionych, ustrojonych wszystkim, co lubiła usłanych pokojach, poufnym swym mawiała: to cały mój świat. Światem zaś Benedykta stał się obszerniejszy od pokojów jego żony, ale także niezbyt obszerny Korczyn. Stopniowo i coraz prędzej te 40 włók gorszego i lepszego gruntu zasłaniały przed nim całą kulę ziemską ze wszystkim, co na niej jest i było. Usiewał co rok 200 morgów zbożem i pastewnymi trawami. Na piaskach sadził kartofle i wyprzedawał je z zyskiem sąsiednim gorzelniom. Inwentarze starannie utrzymywał, we dworze zawsze miał coś do naprawiania i podtrzymywania sąsiadami o każdy pręd ziemi, o każdą spasioną trawkę i każdą w lesie zrąbaną gałąź przed sądami, i bez sądów ujawiał się coraz zacieklej. Z kilku tysięcy przez całą tę pracę otrzymywanego dochodu wypłacał raty bankowe, procenty od posagu siostry i z największą już regularnością procenty od połowy posagu żony. Potem płacił za syna w szkołach i za córkę na warszawskiej pensji. Co zostawało pieniędzy na utrzymanie domu, tym rządziła Marta. Co zostawało czasu od gospodarstwa i interesów, tego używał Korczyński na polowanie z wyżłem i czytanie gazety, przy którym najczęściej zasypiał. Gazeta mówiła o głośnych i dalekich sprawach, które coraz więcej wydawały mu się obce i jałowe. Wszystkie siły swe przelewał na ten warsztat, na którym od lat tylu i z takim trudem tkał zbyt własny i przyszłość swych dzieci. Nici tkaniny trwały się ciągle i uciekały w głąb pasma. Chwytał je, związywał i drżał o to, aby kiedykolwiek nie porwały się ze szczętem. Lękał się też wielu innych jeszcze rzeczy. Czasem zdawać się mogło, że zapominał mówić, tak był milczący. Kiedy zaś rozgadał się, nie o wszystkim mówił jasno. Nabył zwyczaju zastępowania niektórych zdań lub imion własnych czem nic nieznaczącymi wyrazami. To, tamto, tego, nie były one jego przysłowiem, bo nie używał ich zawsze, ale czasem, gdy zaciąwszy się w mowie i trochę jakąś się zaczynał swoje, to, tamto, słuchaczom się zdawało, że mądry i filuterny błysk przelatywał mu w piwnych, posępnych źrenicach. Ustawiczne kłopoty, zajęcia pana Benedykta z jednej strony, a z drugiej słabe zdrowie pani Emilii, sposób życia, jaki wiodła ona od lat już wielu, nie dozwalałyby na utrzymywanie szerokich stosunków towarzyskich. Oboje też, choć dla przyczyn różnych, nie pragnęli ich wcale. On unikał wydatków i przeszkód w gospodarskich pracach, ona lękała się ruchu, gwaru i wszelkiej fatygi, jednak zupełnie wyosobnionymi spośród ludzi być nie mogli. Dawne stosunki sprowadzały im niekiedy odwiedziny krewnych i sąsiadów, raz w rok na imieniny pani domu, przypadające w ostatnim dniu czerwca, zjeżdżała się do Korczyna znaczna ilość gości. Był to już zwyczaj przyjęty od tak dawna, że zmienić go było niepodobne bez uchybienia najprostszej przyzwoitości i narażenia się na niechęć wielu osób. W niewielkiej jadalnej sali około 40 osób wstawało od stołu okrytego staroświeckimi naczyniami z porcelany i krysztalu i ciężkim również staroświeckim srebrem. Światło słoneczne, łagodzone przez zapuszczone u okien story, nadawało tej zastawie bogate połyski. Jak w całym dworze, tak i tutaj widać było obfite pozostałości dawnych dostatków tego domu. Nic nowego, ale wszystko, cokolwiek przez trafy losu wydarte nie zostało, ze starannością świadczącą o czujnych i czynnych głowach i rękach zaoszczędzone i przechowane. Gospodyni domu, cała błyszcząca od dżetowych ozdób, które ją okrywały, dała znak wstania od stołu. Z najstarszego przy stole miejsca powolnym ruchem podniosła się wdowa po Andrzeju Korczyńskim. Kobieta na wiek swój jeszcze zadziwiająco piękna. Matka 30-letniego syna mogłoby prawie podbić serce ludzkie, ale jak ogólnie w okolicy tej widziano, wszelka zalotność była jej zawsze zupełnie obca. Od owej przed 23 laty wydarzonej straszliwej chwili, w której dowiedziało się, że jest wdową, nie zdjęła z siebie ani razu sukni żałobnych i w posagowym swoim majątku, wychowaniu i pieszczeniu jedynaka, wyłącznie oddana, żyła jak zakonnica, świata unikając, a wszelkie przypuszczenia możliwości powtórnego wyjścia za mąż odpierając nieprzyzwyciężonym chłodem. Toteż cnoty czystości i poświęcenia zdawały się od stóp do głowy przyoblekać jej wysoką i bogato rozwiniętą kibić, którą malowniczo opływała czarna ciężka suknia. Czarne koronki, gładkie pasma jasnych, siwiejących włosów żałobną ramą otaczały twarz jej o rysach wydatnych i prawidłowych, delikatną bladością okrytych i zmąconych ledwie dostrzegalnymi zmarszczkami, które zbiegały się w drobne snopy około wielkich, smutnych oczu i chłodnych, dumnych ust. Najdrobniejsza błyskotka nie ożywiała jej wdowiego stroju. Uśmiech wesoły bardzo rzadko oświecał zamyślone rysy. Gdy szła albo do kogo przemawiała, głowę podnosiło wysoko i powieki spuszczało, co rzucało na nią podwójny wyraz wyniosłości i skromności, w którym przemagała wyniosłość. Jak wysoce poważali ją członkowie jej rodziny, świadczył o tym lękliwy, nieledwie pośpiech, z którym gospodarz domu, gdy tylko powstała z miejsca, podawał jej ramię.
Grodno jest miastem zachodniej części Białorusi, położone nad Niemnem w pobliżu granicy z Polską. Dzisiaj jest dużym ośrodkiem przemysłu, ważnym portem rzecznym. Gród powstał pod koniec X wieku i stanowił kulturowe, handlowe oraz przemysłowe centrum. Grodno wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za panowania Jagiellonów stało się jednym z miast rezydencjalnych. Od 1569 roku miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po trzecim rozbiorze miasto przeszło pod władanie Rosji. Na początku XX wieku zostało włączone do Białorusi. A w Grodnie zachowało się wiele cennych zabytków. Nad Niemnem wznosi się niski, niepozorny, stary zamek królewski z końca XIV wieku, przebudowany w XIX wieku, w którym obecnie mieści się muzeum. Obok znajduje się nowy zamek pochodzący z XVIII wieku. A w Grodnie jest duże środowisko polonijne. W okolicach miasta urodzili się m.in. Eliza Orzeszkowa i Stanisław Moniuszko. A w Grodnie również się znajduje zabytkowy polski cmentarz z ciekawymi żeliwnymi nagrobkami. W mieście znajduje się kilka cennych kościołów, m.in. barokowy i poizuicki kościół Farny z bogatym wyposażeniem z epoki. Kościół Świętej Zofii z XIV wieku, kościół Bernardynów z XVI wieku, przebudowany w następnych dwóch stuleciach. Kościół i klasztor Franciszkanów z XVII wieku i kościół Wizyty. Do najstarszych budowli miasta należy cerkiew świętych Borysa i Gleba, pochodząca z XII wieku.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.